Chwała Bogu, witajcie. Tak się trochę martwiłem, bo nie miałem za dobrego wstępu, a jedna osoba przed nabożeństwem mi powiedziała takie słowa, że cieszę się, że cię widzę. I powiem, że to miłe i to samo mogę wam wszystkim powiedzieć, że bardzo się cieszę, że was widzę. Cieszę się, że mogę być na tym miejscu, bo Kraków Nowa Huta, to miejsce to jest najlepsze miejsce o poranku. Zgadzacie się z tym? Skoro tutaj przyszliście, poświęciliście swój czas, a pogoda jest ładna, to wierzycie w to, że to jest najlepsze miejsce w Nowej Hucie o poranku. I słowo, które przygotowałem na dziś, zatytułowałem Pozbądź się zmartwień. Większość ludzi na tym świecie się martwi. Się o coś kłopocze, się troszczy. Są to przeróżnego rodzaju zmartwienia, które towarzyszą ludziom od zawsze. Jak zapytamy ludzi, to mało kto chce je mieć, no bo co one dają? Zupełnie nic. Wprowadzają taki zły nastrój, niepokój, taki zły stan mentalny. I czy tak, czy warto się troszczyć, martwić, użalać nad sobą? Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jak w takim razie pozbyć się zmartwień, pozbyć się trosk, jak o tym mówi Pismo Święte. I myślę, że tak obserwując ludzi, można zauważyć, że czasem ludzie wręcz cieszą się z zmartwień, no, z pewnego tragizmu własnej sytuacji, bo życie by nie było ciekawe, gdyby nie było zmartwień i też żyjąc tym mają możliwość dzielenia się tym, żyć tym i podzielenia się z ludźmi, którzy zechcą ich wysłuchać. I dramaturga ma to oczywiście kluczowe znaczenie, pewnie lubią dramaty. Zazwyczaj ludzie tacy bardziej skupiają się na tych negatywnych stronach zamiast na pozytywnych. Jak gdzieś są, to zauważają te błędy, te takie rzeczy, które się im nie podobają. Zamiast skupić się na tym, co dobre, zamiast nie męczyć swojej duszy i skupić się na tym, co buduje, co raduje człowieka. I to myślenie w odwrotnym kierunku czasem jest wielkim problemem dla nich i praktycznie niemożliwe. I czasem ci ludzie mogą myśleć, że coś im nie wyjdzie. Tak się już nastawiają, że pewnie mi jutro coś nie wyjdzie. Zamiast mówić odwrotnie, że właśnie wyjdzie mi, że ze mną jest Bóg, że jestem dzieckiem Bożym. Cokolwiek zrobię, to Bóg mi pobłogosławi. I tak można się zadręczać, że jakoś mało czytałem słowa, albo miałem przyjść w środę na nabożeństwo i nie przyszedłem. Można się tak zadręczać. Jak chcemy coś zrobić, to róbmy, ale nie zadręczajmy swojej duszy, bo jeśli jesteśmy ludźmi, którzy cieszą się ze zmartwień, to jest to postawa totalnie niebiblijna. I jeśli tak postępujemy, to nasze życie jest pełne udręki. Tak naprawdę ta udręka nie przychodzi do nas z zewnątrz, ale my sami sobie właśnie na własne życzenie taki stan emocjonalny serwujemy. I gdyby tak nie było, gdybyśmy właśnie umieli pozbyć się tych trosk, tych zmartwień, to by się okazało, że życie na planecie Ziemia jest całkiem dobre. Tak jak modlił się Pan Jezus, tak uczył Pan Jezus modlić się uczniów i nas, żeby w niebie, tak i na ziemi. I wtedy okazuje się, że życie z Bogiem jest wspaniałe, służba dla Niego błogosławieństwem, bo jeśli Bóg jest z nami, to nie ma rzeczy niemożliwych, możliwości są też nieograniczone. Czy nie tak pisze, czy nie tak mówi Pan Jezus, że jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Tak mówił Pan Jezus, to mówił o sobie, mówił do ludzi, że jarzmo moje jest miłe. Inne tłumaczenia wręcz mówią, że jarzmo moje jest słodkie, jest błogie, jest wdzięczne. I szerszy kontekst, może odczytam tych słów. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 28 wersetu. I pisze tam tak, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział od 28 wersetu. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I jeśli jesteśmy ludźmi, którzy cieszą się ze zmartwień, to nie po Bożemu, nie tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże uczy zupełnie czegoś innego i Pan Jezus o tym mówił w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 34 werset mówi tak, że nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. A inne tłumaczenie mówi tak, że nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. A starsze tłumaczenia mówi, że dzień ma dość swego utrapienia, swojej nędzy, złości, biedy. Czyli nie mamy się troszczyć o dzień jutrzejszy. Czyli jeśli nie mamy się troszczyć o dzień jutrzejszy, to o dzień dzisiejszy możemy się troszczyć? Jak myślicie, apostoł Paweł w liście do Filipian właśnie o tym mówi w 4 rozdziale. On odpowiada na to pytanie, czy możemy się troszczyć, czy nie. List do Filipian, 4 rozdział, 6 werset mówi tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Czyli mamy się nie troszczyć o nic. I kto o tym mówi? O tym, żeby się nie troszczyć o nic, mówi nasz brat Paweł, który część listów napisał w więzieniu, który wiele przeżył w swoim życiu. W jednym miejscu mówi, że o sobie to nawet nie warto mówić, a na kilku miejscach dzieli się świadectwem, jak poznał Jezusa, opowiada o swoim życiu. I właśnie w drugim liście do Koryntian mówi o swoim życiu takie słowa, to czego w swoim życiu doświadczył. Pisze to do tego zboru w Koryntian. To jest drugi list do Koryntian, 11 rozdział od 23 wersetu. Pisze tutaj tak, że daleko więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedospaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Myślę, że zdecydowanie większość z nas nie doświadczyła tego, co doświadczył apostoł Paweł, a on mówi, że nie troszcie się o nic. I kiedy patrzymy na naszego Pana i Zbawiciela, kiedy patrzymy na Pana Jezusa, to on się nie troszczył. Nie widzimy gdzieś, żeby on był zmartwiony, jakiś zatroskany. Widzimy, jak on realizował ten plan, na który został przeznaczony w doskonały sposób. Tam nie było chwili zachwiania, troski, zmartwienia, ale realizował to, co ten plan, który Bóg złożył na jego ziemskie życie. I zatem ani na odrobinę trosk, zmartwień nie ma przyzwolenia. Raczej powinniśmy wyrobić w sobie taki nawyk, żeby się nie troszczyć, żeby się nie zamartwiać. I właśnie apostoł Paweł o tym mówi, te słowa, co czytałem wcześniej z listu do Filipian. Tu właśnie w tym 4 rozdziale I w szóstym wersecie są właśnie takie cenne myśli, które właśnie nam pomogą wyrobić taki nawyk, żeby się nie troszczyć, żeby się nie zamartwiać. I w tym liście do Filipian czytamy tak, ten szósty werset: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A inne tłumaczenie mówi, że przestańcie się martwić o cokolwiek. I to bardzo ważny nawyk. Nie będę się troszczył. Podjąć taką decyzję, że nie będę się troszczył. Jak przyjdą do mojego serca, do mojego umysłu jakieś troski, zmartwienia, to podejmuję decyzję. Nie będę się troszczył. Chcę zaufać Bogu. I tak się stanie, kiedy będziemy wyrabiać ten nawyk w swoim życiu, to zaufanie do Boga będzie wzrastać. Czy nie jest tak w naszym życiu, kiedy nawróciliśmy się i uczymy się tej drogi za Bogiem, że te troski, te kłopoty jakoś po prostu gdzieś tam mijają, że wyrabiamy w sobie ten nawyk, żeby się nie przejmować, żeby zaufać Bogu. Bo pamiętamy, w jakiej sytuacji żeśmy zaufali i Bóg nam pomógł. W innej sytuacji zaufaliśmy i Bóg nam pomógł. Dlatego to jest bardzo ważna decyzja, by po prostu ją podjąć, że nie będę się troszczył i mieć ten nawyk. Ale to nie koniec. Bo apostoł Paweł tutaj mówi o drugim nawyku do wypracowania, że będę zawsze się modlić. Nie troszcie się o nic, we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach powierzcie prośby Bogu. Z ciekawością przeczytałem, co mądrzy ludzie piszą w internecie na temat, jak radzić sobie z troskami, ze zmartwieniami. I naprawdę mądre rzeczy tam piszą, że trzeba zdiagnozować problem, trzeba zrobić sobie jakiś plan i potem podjąć działanie. Ale nikt z nich nie pisze, że tym ważnym krokiem jest modlitwa, żeby nie zmagać się z tym samemu, nie walczyć samemu, nie szarpać się samemu, bo sami tylko sprowadzamy udrękę na swoje życie. Ale że będziemy właśnie mieli tą postawę, że zawsze w takiej sytuacji będziemy się modlić. Taka prosta rada. Może ktoś powie, a to takie proste, mamy się bez przestanku modlić. Ale wtedy, kiedy docierają do nas jakieś troski, problemy, właśnie wtedy trzeba zawołać do Boga. Powiedzieć, nie będę się martwił, ale będę się modlił. I wiemy, że w tym jest zaufanie do Boga, że zanim Go poprosimy, to On już przecież wie, czego potrzebujemy. Czy tak nie pisze, że zanim Go poprosimy, ta pomoc Boga już jest w drodze. I to jeszcze nie koniec, bo jest trzeci nawyk, który tutaj pisze w tym wersecie, że nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A inne tłumaczenie mówi, gdy się modlicie, proście z wdzięcznością. Że mamy zawsze dziękować, nieważne jakie troski, jakie zmartwienia do nas dotarły, które stały się częścią naszego życia i chcemy się je pozbyć, modlimy się o to, ale musimy prosić z wdzięcznością, musimy dziękować. To jest trudny nawyk do wypracowania, żeby zawsze dziękować. Cokolwiek się stanie w naszym życiu, żeby zawsze dziękować. Może jak to jest takie miłe, taka troska, może niezbyt trudna, to tak łatwo podziękować, kiedy już widzimy to rozwiązanie. Ale kiedy tego rozwiązania nie ma, kiedy jest nam trudno, kiedy to jest poważna sytuacja, wtedy dziękować. To już nie jest takie proste, ale powinniśmy dziękować za rozwiązanie, za wyjście, które Bóg da, które Bóg ma już dla nas. I to jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze jeden nawyk do wypracowania. List do Filipian o tym mówi szerzej w 8, w 9 wersecie tego 4 rozdziału. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli kolejna myśl to myślcie i czyńcie, róbcie coś, bądźcie aktywni. Inne tłumaczenie mówi, wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście. Być aktywny dla Boga, możemy pięknie mówić, możemy pięknie wierzyć, ale czy czynimy to, co Bóg kładzie na nasze serce? Czy realizujemy ten Boży plan, który Bóg włożył w nasze serce? Czy właśnie jest tak, jak te słowa modlitwy, jak w niebie, tak i na ziemi, żeby w Jego imieniu, napełnieni Duchem Świętym, przynosić to niebo na ziemię, czynić niebo na ziemi. Jest takie chłopskie, staropolskie przysłowie, że lekarstwem na głupotę jest ciężka praca, a inne powiedzenie mówi, że bezczynny umysł to jaskinia diabła. I kiedy tak człowiek nie ma planu, tak po prostu mijają godziny i tak jest bezczynny, to wtedy zmartwienia i pokusy dobijają się do naszych drzwi, do drzwi naszych serc. Kiedy analizujemy życie Pana Jezusa, to On był niesamowicie aktywny. On coś robił, On miał plan, On działał. Jak patrzymy na bohaterów wiary, to moment ich próby, moment ich błędu, to właśnie był moment bezczynności, kiedy sobie pozwolili, żeby sobie odpocząć, żeby sobie może troszeczkę poleniuchować. I właśnie wtedy dobijają się i pokusy, i zmartwienia. I właśnie trzeba działać, żeby nie błądzić w dolinie zmartwień. Trzeba podjąć działanie, pomóc komuś, nie wiem, wprowadzić jakieś Boże wartości, zainwestować w siebie. Cokolwiek, co właśnie zajmie nasz umysł takimi dobrymi, Bożymi rzeczami. Ktoś kiedyś powiedział, wolę zgubić się w działaniu, niż zatonąć w rozpaczy. Jest taki człowiek bez rąk i bez nóg. Myślę, że każdy z was o nim słyszał, Nick Vujicic. I on mógł zagubić się w rozpaczy, a on wolał zagubić się w działaniu. I jest nieraz zmęczony, jeździ po całym świecie, głosi Ewangelię. Oglądałem jego film, co był w Wrocławiu. Jak on tam usługiwał i ten włosy mu zleciały na oczy i nawet nie mógł sobie zrobić tak. I prosi tłumacza, żeby mu te włosy dał na odpowiednie miejsce, żeby mu nie przeszkadzały. I on może służyć, a mógł się zagubić w rozpaczy. Miał powód biadolić i być niewdzięczny i niezadowolony. I kiedy wypracowujemy właśnie te Boże zasady w swoim życiu, te biblijne nawyki, że nie będę się troszczyć, będę się modlić, zawsze będę dziękować i będę aktywny w swoim życiu, kiedy to stosujemy, to tak jak mówi Pismo Święte w tym 7 i 9 wersecie, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A ostatni wers 9 wersetu mówi, a Bóg pokoju będzie z wami. I to jest właśnie niesamowite, że sam Bóg będzie strzegł naszych myśli, naszych serc. Jak trudno się ustrzec przed jakimiś myślami, a tu mamy taką piękną obietnicę w tym wersecie, że sam Bóg, że to On postawi straż, postawi ochronę nad naszymi myślami, naszym sercem. Czy to nie jest cudowne, jak dobry i wspaniały jest Bóg, jak wiele nam daje z siebie, jak wiele zrobił dla nas. I wyróbmy ten nawyk, zadbajmy o to, żeby jak przyjdą zmartwienia, troski, żeby mieć tą prawidłową postawę, że nie będę się martwił, zawsze będę się modlił, zawsze będę dziękował i będę aktywny. I to jest niesamowite, za to tak bardzo kocham Pismo Święte, że ono jest takie życiowe, takie praktyczne, jak przejść od zmartwień do życia pełnego pokoju, jak przejść od trosk, od rzeczy, które nas przerastają, do życia w pokoju, w radości, w obecności Bożej, żeby nic nie zakłócało tego pokoju, który Bóg nam chce dać. My to możemy zakłócić przez właśnie takie użalanie się nad sobą, przez zamartwianie się, ale Bóg nam daje w Słowie swoim rozwiązanie. A kiedy dopadnie nas jakieś zdarzenie, co wykracza poza nasze możliwości, tak nam się zdaje, że tak nas to dopadnie i czujemy się bardzo źle, jesteśmy zmartwieni i tak czasem nieraz sobie myślimy, że to już chyba koniec, ale Bóg zawsze ma wyjście. I pamiętam taki moment w swoim życiu, to był egzamin z prawa cywilnego. Jestem z tego rocznika, co miał nadwyżkę po prostu studentów i nie było łatwo gdzieś się dostać. I na moim roku akurat było 1200 osób przyjętych i powiedzieli, że 1/4 zostanie. Więc tak się modliłem i się przyłożyłem i jakoś jeden rok poszedł z głowy i tak sobie myślę, no to jak tak poszło, to może by dobrać jakiś kierunek. I to były akurat studia zaoczne, dobrałem sobie dzienne szkołę biblijną. No i tak wszystko też w miarę poszło, Pan Bóg pobłogosławił, jakoś tak dał siły poza jednym egzaminem. No i tak moja grupa wraz z przewodniczącym totalnie podpadła, albo to myślę on też zawalił, tak mówili. No i egzamin był niezaliczony, pierwsza poprawka niezaliczona, kolejna ustna. No i mówię, Panie Boże, jak to zdać? Byłem totalnie tym zmartwiony. I szukałem rozwiązania, a powiem wam, że byłem tak energetycznie wyczerpany, że totalnie już mi nic nie wchodziło. I pamiętam, że wyszedłem wtedy na ulicę Wrocławia, żeby się przejść, trochę przewietrzyć. Jakaś ekipa coś tam kręciła z przechodniami, z przypadkowymi osobami, do mnie zagadali, czy mi coś nie powiedział. Mówię, a dajcie mi spokój. Mówię, jestem tak zmęczony, mam egzamin niezdany. Mówi, jak jesteś tak zajechany, mówi, to idź się, mówi, napij. Świat ma swoje sposoby. Nawet powiedział mi, idź się nawal, bo świat ma swoje sposoby. I nie wiem, czy tego dnia, czy w któryś kolejny takiego kolegę spotkałem, Waldka, i on mówi, a mówi, widzę, że jesteś, mówi, mocno zmęczony. Mówię, no tak, mówi, jakoś muszę to zdać. I mówię, już nie mam siły. On mówi, to módl się na językach. Ja myślę, że to było od Ducha Świętego i zacząłem się wtedy modlić na językach. Czasem człowiek o czymś zapomni i dobrze mieć takiego brata, który, czy siostrę, który ci przypomni, czy coś ci fajnego podpowie. I modliłem się na językach, uczyłem się tego prawa cywilnego. I nie wiem, ile się tam nauczyłem, ale powiem wam, że to, co się nauczyłem, to właśnie pan profesor to pytanie mi zadał. Nauczyłem się drugą część działu, pierwszy wers. Nie, po polsku. I powiem wam, że ten egzamin był makabryczny. Nie pamiętam, o której się zaczął, ale kiedy wchodziłem do tego pokoju przesłuchań, to tam było ciemno. Na zewnątrz było ciemno, profesor miał nogi na stole i gwizdał i chrząkał, bo to nie da się nie zapomnieć. I miał roletę jedną uchyloną, czy żaluzję tak delikatnie, że taki smug światła przez środek biurka, czy przez środek jego fotelu, tam trzymał swój ten indeks, ten długopis i te ręce. I w takich warunkach żeśmy odpowiadali. I egzaminował naraz trzy osoby, no i tam jednego męczył i w końcu zadał mu pytanie, on takie dziwne pytania zadawał, czy Skarb Państwa jest osobą? No i ta osoba nie wiedziała, dzięki Bogu, bo ja na to wiedziałem. Druga osoba też nie wiedziała i mówi, słuchaj, jak nie odpowiecie, to game over. Druga nie odpowiedziała i odpowiedziałem, że tak, Skarb Państwa jest osobą prawną, coś tam wpisał pozytywnego. I chwała Bogu, zaliczyłem. Nasz Bóg jest niesamowity, możecie mi wierzyć czy nie, ale Bóg jest świadkiem, że tak było. I w życiu może się zdarzyć jakieś zdarzenie, które każdego z nas może wprowadzić w totalny stan zmartwienia. Ale kluczem jest pełne zaufanie Bogu, co nie jest łatwe. Jest taka postać w Piśmie Świętym, patriarcha Izraela, którego spotkało wielkie nieszczęście. które myślę, że miało wielki wpływ na jego życie. Jakub u schyłku swojego życia mówi tak, czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 47 rozdziale, 9 werset. On tutaj odpowiada na pytanie Faraona, ile lat jest życia twojego. On odpowiada tak, Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Krótki i zły był czas mojego życia. Inne tłumaczenia mówią, że smutny, niepomyślny, pełen nieszczęść. I zadałem sobie takie pytanie, co było powodem, że właśnie tak odpowiedział Faraonowi, że krótki i zły był. Ja bym tak nie chciał nigdy o swoim życiu powiedzieć, czy Bóg nie był z nim. Czytamy kartkę dalej, że był. W 48 rozdziale, w 15 wersecie czytamy tak, że i błogosławił Józefowi, mówiąc, Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszystkiego złego. Jakub chciał być pierworodny, już w łonie matki o to walczył, ale się nie udało, trzymał tam zapięte tego Ezafa, ale i tak Ezaf urodził się pierwszy. Czytamy w Piśmie Świętym, że Jakub był spokojny, a Ezaf dziki, rudy i włochaty. Skoro Jakub był spokojny, to powinien mieć spokojne życie, a tu zabiera pierworództwo swojemu bratu za parę złotych, za miskę zupy. Później odbiera jego błogosławieństwo na nową matki. Musi uciekać do swojego przyszłego teścia. Potem od niego znowu ucieka. Kocha swoją rodzinę, najbardziej Józefa i Benjamina. Józef ma dwa fantastyczne sny, czym bardzo wkurzył swoich braci. Ci uknuli spisek i sprzedali go kupcom ismaelskim, umoczyli szatem we krwi i dali ojcu. I Jakub w to uwierzył. Jakub uwierzył w nieprawdziwą rzeczywistość. Czytamy o tym w 37 rozdziale, jaka była jego reakcja. 37 rozdział, 35 werset mówi tak, że próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego do grobu i opłakiwał go ojciec. W żałobie zejdę do syna, do mojego syna do grobu. I kiedy wspominam ten moment, ten egzamin, to największą udrękę w moim życiu, w tym momencie właśnie stworzyła moja wyobraźnia, która mi podpowiadała, że dobra, zaliczyłeś pierwszy rok, prawie zaliczyłeś drugi rok, jak nie zdasz, to warunkowo egzamin przeniesiesz na trzeci, ale dobra, ale jak na trzecim roku nie zdasz ten egzamin, to w łeb biorą całe studia. I właśnie wyobraźnia takie właśnie rzeczy tworzyła, które paraliżowały mnie i do momentu, aż zdałem, aż zacząłem modlić się i wołać i zaufać w tym wszystkim Panu Jezusowi. I właśnie diabeł często podaje fałszywą rzeczywistość. Diabeł tworzy wyobraźnię i właśnie to nie była krew Józefa. Jakub się pomylił. I wyobraźnia w Bożych rękach tworzy coś dobrego, a wyobraźnia w rękach diabła prowadzi do osobistego piekła, że to już jest koniec. I może zachorowałeś i myślisz, że to jest koniec, a może masz problemy finansowe i nie widzisz możliwości poprawy. Może twoje małżeństwo się rozpada i myślisz, że to już jest koniec, albo twoje dzieci nie chcą nic słyszeć o Bogu i myślisz, że to koniec. Może myślisz, że mój mąż albo moja żona to się nigdy nie nawróci do Boga. To pewnie ja już jestem skazana na takie, albo skazane na takie życie. A może wpadłeś w depresję, chodzisz ciągle zdołowany i nie widzisz wyjścia. I to jest narracja diabła. To jest narracja diabła. Diabeł chce, żebyśmy w to uwierzyli, żebyśmy się stali jego ofiarami. W życiu może się zdarzyć jakaś sytuacja, która każdego z nas może wprowadzić w taki totalny stan zmartwienia, ale kluczem jest pełne zaufanie Bogu, bo Bóg zawsze ma rozwiązanie, więc czasem lepiej wyłączyć tą naszą wyobraźnię i zaufać w pełni Bogu, wyłączyć to, co do nas dociera, żeby nie dać się zablokować, nie dać się zatrzymać, ale z nową siłą będę się modlił, z nową siłą będę szukał rozwiązania. I jeśli myślimy, że to już jest koniec, to właśnie stajemy się ofiarami diabła, bo uwierzyliśmy, że już nic nie da się zrobić. I wtedy co nam pozostaje? Tylko użalanie się nad sobą. I analizując historię Jakuba, myślę, że ta sytuacja bardzo mocno wpłynęła na jego życie. A co mówi historia? Jego syn Józef zostaje drugi, jego syn zostaje przywódcą w Egipcie, ma pozycję, jest drugą osobą w Egipcie, jest drugi po faraonie, rozdaje jedzenie. Ocali przez to wiele istnień, nawet swoją własną rodzinę i swego własnego ojca. I kiedy Jakub spotyka się z Józefem, to Jakub wie, że ta krew, ta szata zbroczona krwią, którą mu dali jego dzieci, to nie była krew jego syna Józefa. I Bóg dał do życia każdego z nas potężne przeznaczenie, potężny plan, który chce realizować w naszym życiu, ale kluczem jest zaufanie. Żeby iść do przodu, trzeba ufać w tym wszystkim, w jakim miejscu jesteśmy teraz. To musimy w tym wszystkim ufać, bo kluczem właśnie jest pełne zaufanie i to jest lekarstwem na zmartwienie, to zaufanie Panu Bogu we wszystkim. Miejmy umysł pełny Bożego Słowa. Właśnie kiedy ufamy Bogu, kiedy ten pokój Boży jest udziałem, to nasze serce jest pełne Bożych obietnic odnośnie naszego życia i zastanawiamy się, kiedy to będzie realizowane i walczymy o to, żeby to było realizowane, żeby ten Boży plan się mógł ziścić w naszym życiu. Kiedy nasze serca są pełne Bożego Słowa, to autentycznie nasze serce będzie pełne Bożych planów, pełne nasze usta będą pełne Jego słowa. Może jest ktoś, kogo dopadły takie zmartwienia, troski, zdarza się. Apostoł Paweł mówi, żeby nie troszczyć się o nic, a też się troszczył. Skąd to wiem? Z Pisma Świętego. Czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, 28 werset mówi tak: pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie i troska o wszystkie zbory. I idąc tymi myślami, to jak już się troszczymy, to troszczmy się o Boże sprawy. Pastor musi się troszczyć o zbór i to jest biblijne, ale my też troszczymy się o zbór, troszczymy się o Boże sprawy, bo inne troski są niebiblijne, niebezpieczne, nic dobrego nam do naszego życia nie wnoszą. I właśnie jeśli potrzebujemy zrobić to w swoim życiu, by wyjść, by porzucić te troski, w pełni zaufać Jezusowi, to oddajmy Mu swoje życie, nie zabierajmy tego życia, zaufajmy Mu, oddajmy, żeby to On nas w 100% prowadził. Kiedyś słyszałem, że ponad 90% ludzkich obaw nigdy się nie ziści. że to, o co się ludzie boją, o co się martwią, to 90% tego się nigdy nie wydarzy. A powodów do zmartwień nie brakuje, szczególnie w naszych czasach, bo im więcej możliwości, tym więcej powodów do zmartwień, do trosk. I one nam pewnie gdzieś tam towarzyszą, do nas się dobijają, do naszego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, ale Bóg mówi, zaufaj mi w pełni i walcz, bo jeśli nie będziesz walczył, to przegrasz. Jeśli nie będziemy walczyć, to przegramy. Na jednym miejscu Słowo Boże mówi, że gwałtownicy porywają Królestwo Boże, a nie ci, co przyjdą, pomarudzą trochę i zostają w tym samym miejscu. Skoro tutaj przyszliśmy, to chcemy zmian, to jesteśmy na drodze walki, żeby walczyć o swoje życie, o życie swoich bliskich. I to jest piękne, to jest niesamowite i tego wam z całego serca życzę, żebyśmy tego pilnowali w swoim życiu, że nie będziemy się troszczyć, zawsze będziemy się modlić, zawsze będziemy dziękować i będziemy czynić dla Boga. I kiedy to robimy, to jestem w 100% przekonany, mamy obietnicę w Słowie Bożym, że wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, czyli jest ponad naszym rozumem, będzie strzegł naszych serc. I on nas doprowadzi do samego końca, przez wszystkie troski, przez wszystkie problemy. I tym się, drodzy, z wami dzielę. Myślę, że to dobry moment, żebyśmy powstali i zawołali do Boga.